Wracamy do rozmowy w podcaście KMH.
Słuchaj, nasze wspólne wojaże, uważam, że najlepsze czasy motoryzacji spędziliśmy odwiedzając designerów, inżynierów, ludzi kreatywnych, którzy jakby budowali nowożytną motoryzację, z którą teraz mamy do czynienia. Celowo tutaj parkuję inwazję jakby marek chińskich w tej chwili, bo chciałem się skupić na jakby czasach, kiedy europejska motoryzacja była na topie. Co było takim momentem, kiedy pomyślałaś, jak coś zobaczyliśmy, ktoś nam coś pokazał, jeden z inżynierów, designerów, wow, to zmieni świat.
No, pytanie, czy zmieniło. No, było dużo takich, takich wow momentów. Mercedes, jak każda marka z taką wielką tradycją, bo przypomnę, że to jest marka 125-letnią tradycją, a firma istniała prawie 150 lat. No to potrzeba bardzo wiele takich wow momentów, żeby przez 150 lat utrzymać się na topie. I teraz Mercedes oczywiście zmierza się z tymi wszystkimi wyzwaniami, z którymi zmierza się europejska motoryzacja. O Chinach nie chcę mówić, bo tutaj wszyscy na ten temat rzeka. Wszyscy są ekspertami i można by długo.
Chińczycy mają, wiesz, prawie 30% udziału w Mercedesie, także.
No tak, nasz rynek chiński dla nas jest niezwykle istotny, podobnie jak dla Audi, jak dla BMW. Natomiast było kilka takich wow. No ja pamiętam, że pierwszą taką moim modelem, które już pracowaliśmy, to była promocja klasy E, to była chyba W111. Nie pamiętam już teraz tych typu szeregów, ale na pewno
nie
klasa
jestem ekspertem
klasa
w tym nazewnictwie.
No później takim momentem to było też wejście na rynek klasy A w 2011 roku, bo to była ta zmiana z tego sandwicha na kompletnie inny design. I wiedzieliśmy, że żeby zatrzymać klientów na tym entry level, tak, bo klasa A to jest jakby ta najniższa półka. Przy czym ktoś mi ostatnio powiedział, że Mercedes może mieć, powiedzmy, bardziej lub mniej udany model, no ale zawsze to jest Mercedes. Więc to było bardzo ważne, czy ta nowa klasa A, ten nowy design, ten entry, dla tych ludzi z tego entry level będzie właściwa. I się okazało, że to był, jak mówił ówczesny nasz chairman, tremendous success, czyli ogromny sukces. Pamiętam oczywiście też SLR-a, pamiętam SLS, to były takie samochody, po prostu no, absolutnie te hot cars i z najwyższej półki. I wiesz, tak jak w każdej marce, to co najpierw znajdujesz w klasie S, schodzi potem niżej, prawda? Schodzi stopniowo w dół i nikt się dzisiaj już nie dziwi, że pewne funkcje, czy też pewni asystenci, jak to dzisiaj mówimy, są w absolutnie tych podstawowych modelach. No ja życzę tej marce kolejnych 150 udanych lat i wierzę głęboko, że ta europejska motoryzacja, która no została bardzo mocno dotknięta, jakby to powiedzieć, zwrotku elektromobilności, może inaczej powiem, nie chcę historycznie sięgać daleko, ale wszystkie cztery rewolucje przemysłowe dokonały się dlatego, że wchodziła pewna technologia, która była lepsza, czytaj, tańsza i bardziej efektywna niż poprzednie. Czyli pierwsza rewolucja przemysłowa, koniec XVIII wieku, maszyna parowa zastąpiła mięśnie człowieka i konia, prawda? I to było szybsze, lepsze, tańsze, bardziej
efektywne. Było
efektywne. Brakowało mi tego słowa. Druga rewolucja przemysłowa, czyli żarówka, elektryczność, która zastąpiła świeczkę i lampę naftową. trzecia, czyli jakby ten digitalny pierwszy komputer w Dolinie Krzemowej, 15, 50, 60, 70 lata uprzedniego stulecia. Kompletna rewolucja, jeżeli chodzi o komunikację. No i ta ostatnia rewolucja nazywana, my ją nazywamy w przemyśle 4.0, czyli automatyzacja, digitalizacja, i to już nie, że człowiek zleca maszynie, tylko maszyny rozmawiają między sobą, są te systemy cyberfizyczne i po prostu jest to kompletnie jakby coś nowego. I jakby każda z tych rewolucji przenosiła nas na nowy poziom, nie przez regulacje narzucone, i tutaj zmierzam właśnie do tego, co się zadziało z elektromobilnością, no bo Zielony Ład to był chyba rok 2019. Ja pamiętam taką rozmowę miałam z premierem Buzkiem, który wtedy był posłem do Parlamentu Europejskiego, czy też nawet szefem. I on nam tłumaczył, że ten Zielony Ład, a my mówiliśmy, no tak, ale to jest jakby, to jest kolejna rewolucja, która jest, nie wynika jakby z tego wzrostu efektywności, tylko wynika z narzuconej legislacji. I wtedy bardzo wiele ludzi czuło, że to się może źle skończyć. Bo my jako europejska motoryzacja oddawaliśmy 70% naszego doświadczenia w systemach, w silnikach internal combustion engine, czyli w silnikach spalinowych. Nasi inżynierowie w Mercedesie mówili, że nasze silniki są tak perfekcyjne, że one są na granicy technologii. To znaczy, że lepiej się po prostu nie da. A jak w Mercedesie się coś lepiej nie da, to wierzę, że się nie da. No i to było takie, to była zupełnie coś inna sytuacja, tak? Myśmy oddali ten know-how, który mieliśmy. Związaliśmy się, zrobiliśmy się bardzo zależni od państwa, które no, nie jest, mówiąc oględnie, zupełnie demokratyczne. No i wtedy, w tej chwili, ja dalej wierzę, że elektromobilność jest przyszłością. Natomiast pytanie, czy wszędzie, czy nie powinniśmy ograniczyć tego do, powiedzmy, wielkich miast. Jak sobie chodzę albo jeżdżę po Londynie, to widzę tam, że tam to ma sens. Notabene cały Londyn, nie wiem, czy państwo wiedzą, to jest jedna prędkość 20 mil na godzinę. Nikt nie jedzie szybciej. Cały Londyn, te 9 milionów ludzi, miasto, ogromna metropolia, 20 mil na godzinę. Jak wróciłam do Warszawy, to po prostu jest to jak na innej planecie.
Strach był.
Właśnie.
Czyli jakby strefa w Europie, można, tempo 30.
I oni się też poruszają, i oni też załatwiają swoje sprawy, i też wożą dzieci do szkoły, i jakoś można, można wszędzie zdążyć. No jest wielka nadzieja, że na przykład wszystkie badania, które idą w kierunku tak zwanego downsizing baterii elektrycznej, która jest sercem samochodu, która jest 40% wartości samochodu, to jest ta bateria, prawda? Że, nie, że może tutaj bateria ciała stałego z tym stałym elektrolitem. No, ja wierzę w technologię i w naukę i wierzę, że tak naprawdę technologia jest naszym rozwiązaniem, a nie regulacja. Jeszcze o jednej dobrej wiadomości ostatnio nie powiedzieliśmy. Ja w piątek śledziłam tą konferencję w NASA w Houston, jak Artemis II, ta rakieta wróciła po najdłuższej podróży, bo ona 406 tysięcy kilometrów osiągnęła. I patrząc na to, zresztą to jest fantastyczna kooperacja też ESA, czyli Europejskiej tej Agencji Kosmicznej i NASA. No i tam Ameryka z Kanadą na przykład świetnie współpracuje.
Część naukowcy zawsze ponad jakby podziałami się porozumiewali.
Maria Skłodowska pisała to w swoich listach do Einsteina, że ona wierzy, że mimo, że są takie różnice między państwami, nacjonalizmy, militaryzmy i tak dalej, to naukowcy powinni się, ona to pisała 120 lat temu.
Przecież nie jest tajemnicą, że naukowcy ze Stanów, z Europy, z Chin czy z Rosji wszyscy ze sobą rozmawiają.
I teraz ciekawe jest to, że ta Artemis, bo ktoś powie, po co na ten Księżyc, prawda? Ja słyszałam wczoraj taką rozmowę na spacerze, no ale po co my w kosmos latamy, jak tyle problemów na Ziemi jest do rozwiązania. Ale na tym Księżycu okazuje się, że jest ogromne zasoby aluminium, ogromne zasoby krzemu, ogromne zasoby, nie wiem, żelaza, tytanu, że jest woda, jest bardzo dużo wody, a woda to jest tlen
i życie,
tak, i wodór. I jest bardzo dużo helu, hel 3, tak. Teraz jak mamy blokadę cieśniny Hormuz, to właśnie transporty tych gazów skroplonych, w tym hel 3, który jest konieczny, więc być może to jest też kierunek. I ja w to głęboko wierzę. No, czyli
Artemis 3 ma w przyszłym roku lecieć już.
No miejmy nadzieję, to było niezwykle wzruszające. To śledziłam tą konferencję i pomyślałam sobie, że to jest taki przykład, taka odtrutka na te wszystkie polityczne absurdy, kiedy tam było podkreślane i to nie było jakoś tak patos, no że to jest po to dla dobra wspólnego, for common good.
Nie, polecam też rower. Pojeździć albo pobiegać. Też dobrze czyści głowę, nie tylko odkrycia naukowe.
Ja jeżdżę rowerem. Ma 32 lata.
Brawo.
Kupiony był jako Mercedes wśród rowerów.
Widzisz, czyli, o dobrze, no to wrócimy do Mercedesa. Słuchaj, powiedziałeś, że te 140 lat w tym roku, tak, świętuje marka, z tego co kojarzę, jest jakaś roczna...
125 lat, bo ona była zarejestrowana...
125 lat to jest...
W 1901 roku, pamiętasz, był taki...
Patent Wagen.
Patent Wagen to był 1886 rok.
I według mnie od tego się liczy.
29 stycznia rzeczywiście Karl Benz zarejestrował swój patent Wagen w cesarskim instytucie patentowym w Berlinie. Ale mówimy o czymś innym. Mówimy o jakby narodzinach motoryzacji.
Okay.
Definitywnie 1886 rok. Notabene, nie wiem czy pamiętasz, ale kiedy Obama kiedyś wysłał telegram z gratulacjami dla Forda. Ford zaczął seryjną produkcję chyba 1911 i w 2011 Obama wysłał telegram do zarządu Forda, że gratulujemy narodziny motoryzacji, pierwszy samochód i tak dalej. I wtedy nasz zarząd Mercedesa napisał: Dear Mr. President, sorry, ale niestety się pan myli, bo motoryzacja narodziła się wcześniej i ona się narodziła w Europie.
Można i ładnie, a nie obrzucać się. Słuchaj, wrócę do Mercedesa. Cały czas będę wracał. Już nawet nie będę wnikał, czy 125, czy 140.
125 lat marki. Tak.
I żeby być na topie, trzeba cały czas wprowadzać innowacje. Natomiast moje pytanie, ponieważ Mercedes w Polsce jest od lat w pierwszej dziesiątce marek sprzedających się, jak połączyć luksusowe DNA marki, bo ono takie jest. Mercedes się wywodzi z samochodów luksusowych z wolumenem. Czy to nie jest dość trudne, żeby cały czas to DNA utrzymać w markach wolumenowych?
No to może na faktach.
W modelach wolumenowych.
Tak, bo ja w tym momencie się już nie zajmuję jakby PR-em Mercedesa, no ale mam to absolutnie w sercu. Pozdrawiam kolegów, którzy się teraz tym zajmują. Bo
Błażej,
będą mieli trudno, ale fan będzie gwarantowany. 25 lat temu nasz udział w rynku był coś koło 0,7%.
Dużo się zmieniło.
A w tej chwili jest...
Kilka procent.
Z tego, co pamiętam, tylko o 5, prawda? Tutaj nie było kompromisów. Tutaj nie było żadnych ustępstw. To pokazuje, że rynek premium rośnie. Społeczeństwo jest coraz bardziej zamożne. Coraz bardziej patrzymy na nie tylko na komfort i na status, ale też na bezpieczeństwo. Ja miałam tyle rozmów z ludźmi, którzy mówili ni mniej, ni więcej: słuchaj, Mercedes mi życie uratował. Ludzie mówili, to był taki wypadek, że ja nie miałem prawa z tego wyjść. Mercedes mi życie uratował. Więc to pokazuje, że można. Nie rośniemy jakoś skokowo, ale to, co jest w tej DNA marki, czyli po angielsku ładnie to się mówi, że to jest effortlessly superior, czyli jesteśmy jakby marką premium. To nie znaczy, że bez wysiłku. Tam jest ten wysiłek ogromny, no ale właśnie to jest to w DNA, że jak może być lepiej, to dlaczego tego lepiej nie zrobić?
A czy nie uważasz, że Mercedes za bardzo skręcił? Mam tu na myśli design, że samochody, szczególnie wnętrze, stały się za bardzo ukierunkowane na nowobogackie rynki rosyjskie czy chińskie, że...
Chodzi ci o ten hyperscreen, tak?
Mniej więcej. Chodzi mi o to, że takie barokowe wnętrza są, że to jest takie za bardzo wszystko krzykliwe, że jednak klienci na marek luksusowych też oczekują tego stonizowanego wnętrza. Niekoniecznie, no już pominę tą świecącą się gwiazdę chociażby w G-klasie czy w GLS-ie.
It depends, powiedziałabym.
No właśnie.
Natomiast ostatnio miałam przyjemność jechać W126 samochodem Stanisława Lema, który jest absolutnie okrutnie okrojoną wersją, to znaczy tak zwaną gołą wersją tej W126. On
tam
nie ma
nic.
Jeżeli
możemy użyć sformułowania goła klasa S.
Ja myślę, że oczekiwania się zmieniają. No jednak te ekrany digitalne i tak dalej. Pytanie, czy to musi być 12, 16, 50 tysięcy cali. Natomiast no, jest to wygodne. No, niektórzy mówią, że jeszcze wygodniejsze jest sterowanie głosem. Tak? Jeżeli byśmy na tą
to
całą lingua tronic przeszli, to wtedy możemy trochę zmniejszyć te ekrany. No ale jednak to auto jest twoim biurem na kołach. Dla bardzo wielu osób to jest biuro na kołach. No i jest to wygodne, że możesz podyktować maila i wysłać, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Więc de gustibus non disputandum est. Myślę, że pamiętam taką rozmowę, pamiętasz, jak były ekrany, które nie były z... Te ekrany pierwsze w modelach, które były takie wolno stojące, nie były zintegrowane z deską. Też była ogromna dyskusja. Niektórzy mówili, ach, to ja wolę, że jest niezintegrowany, bo to myślę, że to nie jest jakby clue całego zagadnienia.
Słuchaj, obecnie doradzasz przy jednej z większych inwestycji Mercedesa w Polsce, o której wspomniałaś. Jaki jest cel tej inwestycji? Co on zmienia na polskim rynku? Nawet już nie dla nas jako konsumentów, ale w ogóle na rynku.
Mercedes do Polski przyszedł w 1997 roku. To był pierwszy raz marka Mercedes. Wcześniej był pan Sobiesław Zasada, było dealerstwo, prawda? Mercedes-Benz Polska powstało w 1997 roku, więc w przyszłym roku koledzy, koleżanki będą świętować rocznicę. Potem zakładaliśmy leasing, potem budowaliśmy sieć dealerską, potem był European Logistics Center w Ołtarzewie i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili mamy 9 spółek, ale to cały czas była sprzedaż, usługi finansowe i tak dalej. W 2016 roku koncern postanowił do Polski przynieść produkcję. I to był taki przełom, to był ten moment, kiedy ja zaczęłam zajmować się tą inwestycją, co było wspaniałe, bo po 16-17 latach pracy w komunikacji marketingowej, to była taka zmiana na coś zupełnie innego. Wtedy, 3 lata później, otworzyliśmy pierwszą fabrykę silników spalinowych, diesel i benzyna. Notabene do dzisiaj w Jaworze wyprodukowano około 2 miliony silników made in Poland. I one sobie jeżdżą we wszystkich Mercedesach na całym świecie, od A do S. Później, rok później otworzyliśmy fabrykę, produkcję baterii elektrycznych do hybryd i do samochodów czysto elektrycznych. No i teraz wracamy do elektromobilności ze względu na regulacje europejskie, ze względu na to, że rynek się bardzo zmieni. Postanowiliśmy, bazując na części infrastruktury tych dwóch poprzednich fabryk, zbudować kolejną na trzy razy większym terenie. Ta pierwsza była na 50 hektarach, ta teraz będzie na prawie 150 hektarach. I będą to lekkie samochody dostawcze elektryczne. Będzie tam prawdopodobnie też linia samochodów, które będą miały ten konwencjonalny silnik, no bo tego wymaga sytuacja rynkowa, prawda? Market conditions, mówimy, się zmieniły. I w tej chwili powstaje tam, zawiesiliśmy Wiechę. W listopadzie zeszłego roku zawieszyliśmy Wiechę. I to będzie taka fabryka obejmująca wszystkie, od początku do końca. To znaczy od tak zwanego body shop, czyli pomóż mi. Do tego miejsca, gdzie jest samochód jakby budowany przez lakiernię, notabene ultranowoczesną, aż po tak zwaną assembly, czyli końcowy montaż. I to będą... To Baby jeszcze nie ma nazwy, bo to jest kompletnie nowa platforma, tak zwana Van EA. To będzie coś na kształt Sprintera, ale jak to się będzie nazywało, to jeszcze nie wiemy.
I kiedy ujrzy światło dzienne?
Myślę, że do końca dekady.
Czyli do końca dekady mamy nowego Mercedesa z Polski. Ewa Łabno-Falencka, bardzo dziękuję.
Ja bardzo dziękuję.
Wszystkie odcinki podcastu KMH wysłuchasz na platformie YouTube, na kanale KMH.